Blowing in the Wind i Bob Dylan, drodzy Państwo, 10:26, no to kontynuujemy bliskowschodnią opowieść. Jest z nami Michał Bruszewski, dziennikarz, korespondent wojenny, publicysta, analityk Defense 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Tobie, Jaśmino, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
Cieszę się, że jesteś razem z nami tutaj w studiu, ale ty wróciłeś też niedawno do Warszawy. Wróciłeś się z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To były targi, które odbywały się w Kielcach. Proszę powiedzieć, no, jakie wrażenia, jak rozumiem, można było zapoznać się tam ze wszystkimi nowinkami ze świata przemysłu obronnego. Z jaką opowieścią wróciłeś do Warszawy?
Bardzo pozytywną. To jest kolejna edycja, w której uczestniczyłem i z roku na rok widzę, że polskie firmy i te większe, i te mniejsze, całkowicie bez kompleksów konkurują właśnie w tym sektorze obronnym. I naprawdę czasami łapałem się za głowę, bo polska myśl obronna jest wręcz rewolucyjna. No chociażby Pete Radwar stworzył radar pasywnej lokacji, który ma być niewykrywalny dla przeciwnika, gdzie polscy inżynierowie połączyli różne technologie, których wcześniej żadni inżynierowie nie łączyli. To chociażby jeden z przykładów. Ale też rozmawiałem z innymi firmami. Polacy na przykład sięgają po takie projekty jak latający kontener, który ma być dronem. I to są polskie pomysły. Czy jeszcze na przykład rozmawiałem z firmą, która chce oferować dla oddziałów specjalnych ekwiwalent wody w formie żelu, gdzie jak zjemy ten żel, no to tak jakbyśmy wypili pół litra wody, a żel jest po prostu wręcz mikroskopijny na przykład, tak? I to wszystko to są pomysły polskich firm i naprawdę możemy być dumni z tej myśli właśnie związanej z przemysłem obronnym.
No właśnie, bo faktycznie często mówi się, że mamy w Polsce przedsiębiorców, którzy bardzo chcieliby zaangażować się, no a może też nawet wesprzeć, bo dzisiaj mamy taką sytuację geopolityczną, że musimy myśleć o łączeniu i prywatnego biznesu właśnie z przedsiębiorczością sektora wojskowego, ale tutaj często pojawiały się takie głosy, że no jednak to jest bardzo dobry też biznes, że jest to pewna taka walka o wpływy, walka o konkretne przetargi i wcale tak to kolorowo nie wygląda, że mamy potencjał, są ludzie, którzy potrafią na przykład produkować x tam set dronów w skali miesiąca i mogliby produkować je na rzecz polskiej armii, ale to tak, nie jest to takie proste do przeskoczenia. Czy ty widzisz tutaj jakąkolwiek zmianę w takim podejściu, czy polski rząd, czy ten sektor przemysłu obronnego jakoś bardziej otwiera się na biznes prywatny?
No tutaj nie mamy wyjścia. Też my popełniamy błędy oczywiście w przemyśle obronnym, natomiast no, nie jesteśmy jedyni. Przypomnę chociażby wypowiedzi na Ukrainie sprzed inwazji jednego z ukraińskich polityków. Po co wam te weselne drony? No a teraz drony FPV to jest, można powiedzieć, podstawowa broń do w ogóle zwalczania wszystkich pojazdów, wszystkich celów i też piechoty przeciwnika. Więc oczywiście my odrabiamy lekcje z Ukrainy. Wiadomo, że to są też kwestie polityczne, tak? Czyli wielkie koncerny państwowe rządzą się swoimi prawami, gdzie wchodzi też duża polityka, więc no jedyne, co nam, ekspertom, pozostaje, to apel, żeby jak najbardziej apartyjne, jak najbardziej apolityczne były tego rodzaju spółki, bo na tym średnim szczeblu, czy na tym niższym szczeblu mamy naprawdę takich inżynierów i takich ekspertów, że to jest topka światowa i tak jak powiedziałem, dla mnie to z każdej kolejnej edycji naprawdę przecieram oczy, widząc, co możemy zaoferować, więc tylko wystarczy wola polityczna, żeby to szło dalej. Obecnie nawet nie ma żadnych problemów, żeby na przykład produkować mniejsze drony i je w coś uzbrajać, jeżeli chodzi o produkcję, myśl techniczną. Natomiast pytanie o prawo, o rozwiązania i wolę polityczną, bo to jest ta kwestia, a nie to, czy jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie naprawdę tworzyć najlepszą broń na świecie. Pytanie, czy chcemy.
To jeszcze ostatnie pytanie, no takie dotyczące krytyki zakupów dokonywanych przez polski rząd, zakupów Wojska Polskiego. Często wśród tych głosów krytyki pojawia się, no po pierwsze to, że nie stać nas na to, że ten rozpisany budżet, mówimy teraz o wielkim historycznym deficycie na 2025 rok, ale też taki zarzut, że sprzęt, który kupujemy, sprzęt amerykański, to są tak nowoczesne technologie, do których też potrzebujemy, jak rozumiem, no całego takiego zaplecza, a te posiadają Stany Zjednoczone i na przykład, że będziemy kontrolowalni przez nich, że jeżeli uznają, że na przykład wykorzystanie takiej broni nie będzie zgodne z ich interesem, to najzwyczajniej nam to zablokują. Czy ta krytyka jest uzasadniona?
Uważam, że bardzo dobrze, że kupujemy najlepsze myśliwce, których sami nie jesteśmy w stanie stworzyć. Najlepszym przykładem jest Turcja, która zaczynała od agregowania technologii zagranicznej jako państwo NATO i od małych dronów przeszła do świetnych, dużych dronów, takich jak Bayraktar, a obecnie oblatuje swojego myśliwca Han. I my jesteśmy w stanie, kupując zagraniczną broń, uczyć się na tej podstawie i w przyszłości też produkować własny myśliwiec, własny czołg nowej generacji, tylko musimy mieć zaplanowaną strategię, żeby to robić. Zobaczmy, w którą stronę poszła Korea Południowa, która agregowała najpierw zachodnią broń i przy współpracy z Amerykanami nagle zaczęła tworzyć swoje rozwiązania. My też musimy iść tą drogą. Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że my będziemy cały czas kupowali zagraniczną broń i nic się na tej podstawie nie uczyli, ale mamy firmy i kupując też zagraniczną broń, czy to w systemie NARW, czy to w systemie Wisła, my implementujemy własne rozwiązania, czyli jakby łączymy naszą myśl z myślą zagraniczną. No chciałbym, żeby Polacy kiedyś stworzyli swojego F-35, na razie to nie jest możliwe, więc kupiliśmy myśliwiec, który deklasuje konkurencję rosyjską.
No właśnie, ta konkurencja rosyjska, czy Rosjanie tworzą swoje myśliwce F-35, co my w ogóle wiemy na ten temat, jakie odpowiedzi oni szykują na ten sprzęt, na to, co my kupujemy?
No jeżeli chodzi o rozwiązania rosyjskie, tak naprawdę to i przy stratach, które rosyjskie lotnictwo czy wojska lądowe poniosły na Ukrainie i przy sytuacjach, w których ta broń się skompromitowała, no to dalej jedynym atutem rosyjskim, tutaj też wrócę do swojej wypowiedzi odnośnie broni, jest masa i determinacja polityczna do kontynuowania wojny. Pod względem technologicznym NATO stoi półkę wyżej niż Rosja. Natomiast my musimy się także przygotowywać na ewentualną wojnę, bo każde wojsko się przygotowuje na godzinę W, w której potrzebujemy dużo broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej, chociażby takiej jak wyrzutnie Piorun, dla piechoty. I to jest mankament Polski, dlatego że politycy kochają fotografować się z dużym sprzętem, czyli na przykład z Abramsami, z podniesionymi lufami do góry. To jest taki, można powiedzieć, politycznie bardzo fajne zdjęcie. Ale chciałbym, żeby polscy politycy fotografowali się też z javelinami, fotografowali się też z dużą ilością piorunów. Takie zdjęcia też ładnie wychodzą.
To prawda. I czy, to jest pytanie otwarte, czy jednak to nie jest tak, że ta masa jest tutaj no, takim punktem krytycznym nadal, bo zanim wybuchła no, ta pełnoskalowa, już można powiedzieć, wojna na Ukrainie, część ekspertów wojskowych wskazywała, że dzisiaj ta wojna będzie wyglądała zupełnie inaczej. Mamy nowoczesny sprzęt, będą małe uderzenia, jak spojrzymy na front, jak widzieliśmy obrazki z różnych miejscowości, czy z Buczy przy Kijowie, czy dalej gdzieś na froncie wschodnim, to widzieliśmy, że jednak ta masa jest tutaj tym punktem najważniejszym, że nawet stare jakieś postsowieckie czołgi, na nie też trzeba marnować te nowoczesne rakiety. To co jest w końcu tutaj kluczowe?
Jest taka maksyma, że generałowie przygotowują się do wojen, które już były, więc oczywiście my musimy na bieżąco patrzeć, co się dzieje. Myślę, że operacja kurska w wykonaniu Ukraińców to jest operacja nowego typu, czyli zgromadzono co najmniej 3 brygady pod Sumami i w wojnie dronów, gdzie nic nie da się ukryć, udało się te brygady ukryć, więc pytanie jak? I my musimy na takich doświadczeniach się uczyć. I oczywiście to jest zawsze to pytanie, czy polska armia powinna się przygotowywać do wojny manewrowej, czy do wojny okopowej? Tak naprawdę do różnych rozwiązań powinniśmy być gotowi. I są wojska operacyjne, które powinny manewrem zadawać uderzenia przeciwnikowi. I moim zdaniem w doktrynie polskiej obrony powinien być element rażenia przeciwnika na terytorium wroga, czyli przeniesienie walki na terytorium wroga. My politycznie na ten moment nie jesteśmy do tego gotowi, no bo tak naprawdę NATO jest paktem defensywnym. My myślimy w kategoriach defensywnych, ale czasem trzeba po prostu wyprowadzić uderzenie prewencyjne. Ale to nie zastąpi żołnierza właśnie z wyrzutnią czy z karabinem, z tym przysłowiowym automatem, dlatego musimy mieć wojska WOT, dlatego musimy mieć liniową piechotę, bo ktoś te obiekty musi chronić. Tak jak było też na Ukrainie. W 2014 roku zabrakło ludzi i po Ukrainie rozlali się mówiło się zielone ludziki, tak, ale to byli terroryści, to byli sabotażyści szkoleni przez rosyjskie służby. W 2022 roku Ukraińcom udało się to zablokować. Sam to widziałem w marcu 2022, że dzięki temu tak naprawdę ta akcja na tyłach Rosjan się nie udała. My musimy być przygotowani do różnych scenariuszy.
Musimy być przygotowani do różnych... Teraz opowieść bliskowschodnia. Wracamy do rozmowy z Michałem Bruszewskim, analitykiem Defense 24. Witam ponownie.
Witam ponownie słuchaczy Radia Wnet i oczywiście ciebie też witam.
Izraelskie media twierdzą, że Hamas odradza się właśnie na północy Strefy Gazy. Mowa nawet o 3000 bojowników. Powiedz, czy możemy potwierdzić takie informacje?
No to jest niestety już polityczny aspekt tej wojny. Trzeba to ocenić jako kompromitację, dlatego że w operacji Żelazne Miecze nie udało się pokonać Hamasu. Niestety szacuje się, że zabito lub zraniono 30 tysięcy ludzi. Wiadomo, że Strefa Gazy, każdy jak sobie spojrzy na mapę, zobaczy, że to jest zamknięta enklawa. Ludzi władze Egiptu nie chcą wypuszczać na swoją stronę. Oczywiście no, Izrael, przeprowadzając operację militarną, nie wypuszcza na swoją stronę, więc ludzie są tam zamknięci. Więc jakiekolwiek bombardowanie to oczywiście jest bardzo duża eskalacja strat cywilnych. Teraz mamy także eskalację na zachodnim brzegu, gdzie dopiero co doszło do strzelaniny na granicy z Jordanią, co jest szalenie niebezpieczne, dlatego że Jordania jest jednak krajem z prozachodnimi władzami. Prawdopodobnie być może był to Palestyńczyk jordańskiego pochodzenia. Na razie media bliskowschodnie piszą, że mowa o kimś z Jordanii, my dokładnie nie wiem, kto to jest, otworzył ogień na granicy. Mieliśmy także śmierć kobiety, aktywistki, która na zachodnim brzegu protestowała przeciwko akcji osiedleńczej izraelskiej. Ona zginęła, ponieważ jest też obywatelką amerykańską. To doszło do, można powiedzieć, reperkusji takich dyplomatycznych. Więc tak, operacja Żelazna Miecze pod względem politycznym się nie udała. Jest ryzyko inwazji na Liban, wojna przenosi się na zachodni brzeg, dochodzi też do eskalacji na granicy jordańskiej. Niestety pokazuje to, że nawet jeżeli ma się ogromną przewagę technologiczną, to można przegrać wojnę i Izrael ją niestety przegrywa.
Izrael ją przegrywa, bo jak moglibyśmy spróbować spojrzeć i porównać taki potencjał militarny, weźmy taki scenariusz, bo trochę operujemy no jednak na pewnych scenariuszach, że faktycznie do tej wojny w takiej no, regionalnej, ale jednak już pełnoskalowej dołącza libański Hezbollah. Mamy ten odradzający się Hamas, zdecydowanie słabszy, no ale jednak też pewnie ciężko oszacować, jaki jest tutaj potencjał. No i ewentualne dołączenie Iranu, bo też mieliśmy bardzo mocne wypowiedzi, no zresztą tego przywódcy religijnego już, co się tam łączy z polityką. I po drugiej stronie Izrael ze wsparciem amerykańskim. Możemy spróbować jakoś porównać te potencjały?
Izrael nie ma politycznego wsparcia, moim zdaniem. Przynajmniej Netanyahu go nie ma. Oczywiście Amerykanie jako wiarygodny sojusznik oficjalnie popierają Izrael. Natomiast ta wojna jest na niekorzyść, zwłaszcza władz demokratycznych. Zobaczymy, jeżeli by się zmieniło w Białym Domu i byliby republikanie, zobaczymy, jakie to podejście będzie, być może bardziej proizraelskie. Natomiast administracja amerykańska ma ogromny problem, no bo ta wojna cały czas eskaluje. Amerykanie nie odetną się od Izraela, ale nie chcą popierać takiej operacji chociażby jak w Strefie Gazy. I jeżeli mówimy o potencjale militarnym, to oczywiście możemy go oszacować. Hezbollah dysponuje w porównaniu do Hamasu o wiele większym potencjałem. Po pierwsze, maksymalnie, co mógł wystawić Hamas, to było kilkadziesiąt tysięcy powiedzmy lekkiej piechoty, ale to przy mobilizacji, przy wyciągnięciu całej broni z arsenałów. Oczywiście Hamas zaskoczył Izrael potencjałem swoim, tymi arsenałami, bo te rakiety były wystrzeliwane, ale proszę państwa, to nie jest tak, że Hamas jest tylko pod powierzchnią ziemi. To jest przedziwna wojna, dlatego że ja na przykład śledząc różne konta na TikToku, ja widziałem konta z właśnie live'y ze Strefy Gazy, gdzie na powierzchni byli hamasowcy i wcale się nie ukrywali. To jest przedziwne. Jeżeli ktoś jest w stanie coś takiego na TikToku zobaczyć, to służby izraelskie tego nie widzą. Więc dziwna jest ta wojna. Natomiast inwazja na Liban, moim zdaniem, są przeciwko niej dowódcy wojskowi izraelscy, bo to jest wejście w walkę, gdzie na każdym rogu może się czaić oddział Hezbollahu. I moim zdaniem także politycznie nie opłaca się to Hezbollahowi. Więc pytanie, czy jest wola polityczna na samym szczycie, żeby wejść w kolejną wojnę. I to jest to pytanie, tak.
I to jest pytanie no, na razie otwarte, do którego będziemy wracać. Ja nie chciałabym tutaj też szerzyć pewnych teorii spiskowych, ale no, mamy pewne suche fakty. To, że Strefa Gazy jest chyba takim najbardziej newralgicznym miejscem na mapie bliskowschodniej i tego konfliktu izraelsko palestyńskiego. Druga sprawa jest taka, że jest to mały obszar, bardzo gęsto zaludniony, ale z drugiej strony chyba jeden z najlepiej zinwigilowanych obszarów na świecie. Mówi się, że jednak wojska specjalne Izraela operują wyjątkowo dobrym, nowoczesnym sprzętem, że to jest dobry wywiad. Musieli się tego nauczyć, bo też w takich warunkach geopolitycznych i w takim miejscu na mapie się znaleźli, a nie innym. No i część osób wskazywała, że sam fakt, że doszło do tego ataku, już zaraz minie od tego rok, że Hamas na jakichś paralotniach, po prostu w klapkach, ci bojownicy zdołali po prostu przedrzeć się przez takie bariery, jak i mur, i przecież wojsko, i drony, które śledzą tą przestrzeń, że to mogło być kontrolowalne i od początku wiadome w establishmencie, czy wśród struktur rządowych Izraela, tylko po prostu zaszła taka potrzeba, aby mieć pewną podkładkę, przepraszam za takie słowo, aby taką dużą operację na lądzie przeprowadzić w strefie Gazy. Czy ty uważasz, że to jest realny scenariusz?
Znaczy, ja jestem analitykiem, moim zdaniem bardzo dobrze tą sytuację ocenił Międzynarodowy Trybunał Karny, to znaczy uznał, że zbrodnie wojenne i popełnił gabinet Netanyahu, ale przede wszystkim Hamas. Trzeba to zaznaczyć. Obie strony są tutaj winne. Hamas wykorzystał swoich rodaków jako tarcze strzelnicze, ukrył się za nimi. To jest zbrodnia wojenna. Tego nie można robić. Hamas jest organizacją terrorystyczną. Ale odwet był tak naprawdę kolejnym uderzeniem w ludność cywilną. Służby izraelskie są w stanie przeprowadzić akcję, chociażby ostatnio śmierć Ismaila Hanii. Służby izraelskie są w stanie przeprowadzić akcję, żeby precyzyjnie uderzyć. Tutaj postawiono wręcz na loty dywanowe na Strefę Gazy. Był to błąd. Przedłużająca się wojna, która stała się kłopotem politycznym i dla Strefy Gazy oczywiście, i też dla gabinetu Netanyahu, bo co dalej? Jak z tej wojny wybrnąć? No zmobilizowano ludność Izraela, ta ludność dzięki temu może nie protestuje, ale nie można pod bronią trzymać masy ludzi, bo to wykańcza gospodarkę, no i są kolejne ofiary, tak?
No dobrze, ale gdyby tej wojny nie było, to przecież pozycja Benjamina Netanyahu i tak była bardzo krucha, można powiedzieć, że słabła z dnia na dzień, i zderzała się z takimi faktami, jak jednak i kryzys gospodarczy, polityczny, dużo mniejsza dzietność niż to, co działo się w Strefie Gazy. Zadam trochę tak przewrotnie pytanie. Czy jeżeli ta wojna by nie wybuchła na tak szeroką skalę, to nie oznaczałoby jeszcze większych problemów dla gabinetu Benjamina Netanyahu?
Wystarczy sobie popatrzeć na zdjęcia, jak Benjamin Netanyahu odwiedza izraelskich żołnierzy. Oni wcale nie są uśmiechnięci, nie cieszą się na jego widok. On prowadzi wojnę, z której armia izraelska nie wie, jak wybrnąć. Moim zdaniem dowódcy wojskowi są przeciwni, ale gabinet polityczny, kierownictwo polityczne decyduje i wykonują lojalnie rozkazy. Natomiast to zaszło już za daleko. Ewentualna inwazja na Liban to jest jakby kolejne rozlanie się wojny.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale my będziemy do tych tematów oczywiście wracać. Ja już jeszcze raz zapraszam na jutrzejsze studio Bejrut w imieniu Kazimierza Gajowego. Na zegarze 10:50 Filip Kwiatkowski zrealizował audycję. Joanna Rawik jest już z nami w studio. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że cały czas trwa nasza zbiórka patronite.pl/radiownet. Jeżeli lubicie Państwo Radio Wnet, jeżeli dowiadujecie się o tym, co dzieje się w polskiej polityce, co dzieje się na świecie, to jest teraz taki ważny moment, tak naprawdę jedyny moment, w którym my takiego wsparcia bardzo potrzebujemy. To może być na przykład zamiennik jednej kawy na spacerze właśnie tutaj na Placu Zamkowym. Ważne, aby to było wsparcie cykliczne raz w miesiącu. A tym wszystkim, którzy są razem z nami, oczywiście bardzo dziękujemy. Spoglądam na naszą listę. Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To utwór, który wybrał Filip Kwiatkowski. To posłuchamy wspólnie.